Witam was, drodzy bracia, drogie siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i przewożę gorące pozdrowienia przede wszystkim od całego zespołu Open Doors. On nie jest duży, ale jest rozsiany po całej Polsce, w kilku miastach. I naszym celem jest nic innego, jak tylko mówienie o Chrystusie, który działa w krajach, które nie chcą Go przyjąć. Także te pozdrowienia przewożę od moich braci z Zielonej Góry, z Bielska-Białej, z Twardogóry, a także z Warszawy. Ale też mam bardzo szczególne pozdrowienia, które przywożę od kościoła w Kairze, które odwiedziliśmy w marcu tego roku. I powiem szczerze, do tej pory Egipt był mi bardzo mało znany pod tym względem. Dlatego, że poznałem ten kraj dwukrotnie, a głównie Morze Czerwone, i nie wiedziałem nawet, że tam są chrześcijanie. Ale kiedy ich poznałem, moje życie się zmieniło. Ja sam nazywam się Leszek Osieczko i tak się składa, że z waszym drogim pastorem mieliśmy okazję trochę razem mieszkać, trochę razem rozmawiać, uczyć, studiować się. To było dawno temu. Jeszcze wtedy miałem włosy. A teraz uzgodniliśmy z Panem Bogiem, że powoli będę się eksmitował do nieba. Włosy poszły na początku, a reszta jeszcze została. Także widzę, że brat Marcin ma zupełnie inną strategię. Także on ma jeszcze włosy, ale postanowił zmienić barwy. I od czasu w zasadzie moich studiów, albo naszych wspólnych studiów, Bóg wiele rzeczy dokonał w moim życiu. To był czas, kiedy uczył mnie w zasadzie tylko jednego, że wszelka nadzieja, wszelkie miłosierdzie, wszelki pokój, wszelki dostatek, wszelka radość ma tylko źródło w nim samym. To był też taki czas, kiedy moja wiara została wypróbowana i niestety zdałem ten test negatywnie. Kiedy świat wydał się bardziej atrakcyjny niż Chrystus, który podarował mi nową nadzieję i oczyszczenie od grzechów. Ale dzięki Bogu i Jego łasce mogę być dzisiaj między wami. Dzięki Bogu i Jego łasce i Duchowi Świętemu mogę być między wami i mówić o tym, że Bóg jest dobry. Dzisiaj mam przywilej stać w służbie, która się nazywa Open Doors. Open Doors nie należy mylić z The Doors. Z angielskiego to oznacza mniej więcej jak otwarte drzwi. Dlaczego otwarte drzwi? Ponieważ żadne drzwi dla Chrystusa nie są zamknięte, żadne serce nie jest zamknięte. Ponieważ kiedy On wkracza w życie ludzi, nikt nie może Mu się oprzeć. A jeżeli mu się opiera, zostaje trawiony, gdyż Bóg jest ogniem trawiącym. Tak się stało, że Open Doors powstało w Polsce, w Warszawie. I dla mnie to jest tym bardziej wielki przywilej, wielka radość i wielki powód do dumy. Powstało na skutek posłuszeństwa człowieka, który przyjechał do Polski po to, żeby podyskutować z komunistami w 1955 roku. I się zapytać, co takiego w tym komunizmie jest atrakcyjnego, co powoduje, że tak wielu ludzi dzisiaj maszeruje pod czerwonymi sztandarami. I przyjechał do Polski po to, żeby rozmawiać z komunistami, którzy nawet chcieli go zaprosić. I kiedy odwiedził kilka zborów chrześcijańskich w Warszawie, między innymi zbór Nawalidzów, okazało się, że ułuda świata komunistycznego jest tylko ułudą, że kłamstwo socjalistyczne jest to kłamstwem, że wolność tak naprawdę jest fikcyjna, że chrześcijanie są prześladowani, inwigilowani, że między członkami w ławkach kościelnych siedzą oficerowie służby bezpieczeństwa, że wielu duchownych, którzy pracuje w tych kościołach, przestraszyło się ich retoryki i zaczęło również z nimi współpracować. I kiedy zadał pytania, na czym wam dzisiaj najbardziej zależy, jakiej pomocy chcielibyście dzisiaj najbardziej, chrześcijanie, ci, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, mówili, chcemy Słowa Bożego. Więc wrócił do Holandii i zaczął przemycać Biblię najpierw do Polski. Możecie porozmawiać z bratem, seniorem, pastorem ze zboru w Olsztynku, brat Szmigiel. Może wam opowiedzieć piękne historie na ten temat, jak Biblie ukrywane były w baptysterium, jak służba bezpieczeństwa nawiedzała ich o nieprzewidywalnych porach i tylko po to, żeby Słowo Boże było tutaj dowiezione. I kiedy brat Andrew siedział gdzieś w okolicach ulicy Nowy Świat w Warszawie, czytał słowo z Księgi Objawienia, z 3 rozdziału i 2 wersetu wyczytał tam takie słowa: posil to, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. I tym, co było bliskie śmierci, był Kościół w Polsce. Kościół, który potrzebował wsparcia, który potrzebował zachęty, który potrzebował motywacji, który potrzebował skupienia się tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie. To tylko, że Kościół tylko i wyłącznie na Chrystusie powinien być skoncentrowany. Nie na programach, nie na ewangelistach z dredami bądź bez dredów. Nie na tych, którzy obiecują dzisiaj nam Rolls-Royce i życie w dostatku, ale tylko na Jezusie Chrystusie. Bo tylko Jezus Chrystus definitywnie rozprawił się z największym problemem człowieka. A bynajmniej tym problemem nie jest bieda, bynajmniej tym problemem nie jest nasz brak zdrowia, bynajmniej tym problemem nie jest to, że nie mamy czasami gdzie mieszkać, że nie mamy czym zapłacić rachunków do końca miesiąca, ale największym problemem człowieka jest tylko i wyłącznie grzech. Dlatego, że tylko grzech jest w stanie oddzielić człowieka od samego Boga. I od ponad 60 lat służba Open Doors jest wszędzie tam, gdzie ten Kościół potrzebuje posilenia, gdzie ten Kościół potrzebuje wzmocnienia. Robimy to na wiele sposobów, pomagając wdowom, sierotom, uwięzionym, organizując projekty samopomocowe. Może ktoś nie wie, o co chodzi. Pomagamy rozkręcić ludziom, którzy są wykluczeni społecznie, tylko dlatego, że poszli za Jezusem Chrystusem, ich własne miejsca pracy. Kupujemy albo kury, kupujemy maszyny do szycia, uczymy ich czytać, pisać, po to, żeby byli samowystarczalni, po to, żeby w miejscu, które nie chce zaakceptować prawdy o Jezusie Chrystusie, oni byli cały czas światłością świata, solą tej ziemi, żeby ich nadzieja nie zgasła. A w krajach takich jak Polska, w których możemy cieszyć się wolnością religijną, zachęcamy chrześcijan, którzy są braćmi i siostrami, którzy nie są oddaleni od nich, ale mają połączenie duchowe do tego, żeby trwali w modlitwie, żeby w momencie próby, kiedy przyjdzie zmierzyć się z pytaniem, czy wypierasz się Chrystusa, swojego Zbawiciela, i giniesz, czy może chcesz żyć, ale przyjmujesz wiarę naszego Boga, mieli siłę do tego, żeby pójść za Jezusem Chrystusem. I do tego, żeby mieli odwagę to zrobić, potrzebne jest duchowe połączenie, duchowe wsparcie, duchowa modlitwa. Chór śpiewał piękną pieśń, jakaż siła jest w modlitwie. Nasi bracia i nasi siostry częściej potrzebują modlitwy jako wsparcia niż materialnej pomocy. Dlatego, że prześladowania chrześcijan nie są tylko i wyłącznie kwestią socjologiczną, ekonomiczną, etniczną, ale prześladowania chrześcijan są tylko i wyłącznie kwestią duchową. Dlatego, że są zwykle wynikiem ataku szatana na Kościół. Ale Chrystus powiedział, że bramy piekielne go nie przemogą. Ale nie przemogą Kościoła, który się modli. Skorzystam też z tego, żeby rozprawić się z kwestią ogłoszeń, ale chcemy też zachęcić, ja pragnę was zachęcić do tego, żebyście skorzystali z jednego ważnego zaproszenia. Ponieważ w tym roku mija 60 lat, od kiedy służba Open Doors rozpoczęła swoją misję w kościele prześladowanym. I z tego też powodu pragniemy spotkać się wspólnie razem. w budynku społeczności chrześcijańskiej Północ w Warszawie. Spotkanie będzie trwało od 10 do 10 na wspólnym nabożeństwie. A ma to być bardzo szczególne nabożeństwo, bo nabożeństwo, które ma przybliżyć wam losy Kościoła prześladowanego. Dlatego przyjadą nasi bracia właśnie z tych krajów, w których dzisiaj brakuje tej wolności religijnej. Przyjadą nasi bracia z Iranu, brat Amir, który był zamknięty w więzieniu i spędził kilka bardzo nieprzyjemnych momentów konfrontowany przez policję irańską. A pomimo tego był w stanie powiedzieć, że kocha swoich nieprzyjaciół, tych, którzy go bili, prześladowali i im wybaczył. Przyjedzie brat, pastor Barnabas, który tłumaczy dzisiaj Biblię na język wietnamski, który rozpoczął działalność największego chyba seminarium teologicznego, podziemnego w Wietnamie. Przyjedzie brat George, który zajmuje się pracą na Bliskim Wschodzie. Przejadą Anneke i Johan, kompanionowie, którzy z bratem Andrew w zasadzie rozpoczynali służbę Open Doors. A wszystko jest po to, żebyście poznali osobiście tych, o których dzisiaj być może już się modlicie. I zawsze mam kłopot z tego typu wystąpieniami albo takim mówieniem o prześladowanym Kościele, powiem szczerze. Dlatego, że dzisiaj mam wrażenie, że coraz częściej szukamy tego Chrystusa, od którego oczekujemy posilenia, od którego potrzebujemy zachęty, którego czasami traktujemy jak taką apteczkę, do której sięgamy, jak się skaleczymy. Ale kiedy nam się dobrze układa, kiedy wszystko jest w porządku, kiedy pensja przychodzi na nasze konto, kiedy realizujemy swoje marzenia o samochodach, o domach, o wycieczkach, to trochę zapominamy o Chrystusie. Trochę jest mniej dla nas ważne. Natomiast przesłanie o prześladowanym Kościele powoduje to, że nasze zmysły estetyki, do których media zdoczyły już nas przyzwyczajać, zostały na tyle zmienione, że mówienie o cierpieniu w Kościele jest mało politycznie poprawne. Dlatego, że przecież poszliśmy za Chrystusem dlatego, żeby mieć życie, żebyśmy obfitowali, żebyśmy doświadczali błogosławieństw. Natomiast nikt nam nie powiedział, że pójście za Jezusem Chrystusem oznacza także niesienie krzyża. Oznacza zapieranie się samego siebie ze względu na Jezusa Chrystusa. Oznacza wybieranie ze względu na Niego i stratę dla nas. Teoretyczną stratę. Dlatego, że zyskujemy życie z Chrystusem. Kiedyś w naszej księgarni zborowej pojawiła się pewna osoba, a umówiliśmy się z naszymi braćmi, że będą wręczać wszystkim osobom, które kupują jakąkolwiek literaturę, nasz magazyn Open Doorsowy. Więc siostra, która w tej księgarni pracuje, wręczała takiej osobie, która zakupowała jakąś literaturę, nasz magazyn, i ona powiedziała: nie, 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 tu jest za dużo o cierpieniu. Ja nie chcę tego słuchać. I powiem szczerze, być może mowa o cierpieniu Kościoła jest dla nas dzisiaj trudna, ale jest to też mowa o nadziei, która bierze się z wiary tego Kościoła. O tym, że świat stara się zataić prawdę o prześladowanym Kościele, jest jasne jak słońce. Aczkolwiek udało mi się nawet wygooglować kilka tytułów z dość powszechnych mediów w Polsce, które poruszają ten temat, które mniej więcej tak relacjonują to, co dzisiaj się dzieje w prześladowanym Kościele. To jest człowiek, który relacjonuje to, co dzieje się dzisiaj w Syrii. David Knott, lekarz. Przywożą mu dzieci bez rąk, bez nóg, z jelitami na kolanach. Brytyjski lekarz David Knott, który pracował w ogarniętym wojną Aleppo, mówi, że żadnej z wojen nie widział takiej rzezi dzieci. Dzisiaj dzieci stanowią 70% wszystkich ofiar wojny w Syrii. Tak relacjonuje wojnę w Syrii Polska Times. Ktoś na Interi napisał, jak informuje powołujący się na doniesienia Amnesty International serwis AFP, w mieście Boga nad jeziorem Czad w północno-wschodniej Nigerii doszło do masakry mieszkańców. To byli chrześcijanie. Jedną z ofiar islamistów z Boko Haram była kobieta, która w chwili ataku rodziła. Dodatkowo blisko 300 kobiet zostało porwanych przez terrorystów. Daily Mail. W Mosulu w północnym Iraku, skąd dżihadyści wygnali w ubiegłym roku tysiące chrześcijan, doszło do przerażającej zbrodni. Muzułmańscy mordercy przeprowadzili egzekucję na 13 chłopcach. Ich zbrodnia? Obejrzeli mecz piłki nożnej w telewizji. To jest środowisko, w którym dzisiaj przychodzi żyć, funkcjonować Kościołowi. To jest środowisko, w którym Kościół chce zwiastować swojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A pomimo tego, że te opisy są tak skrajnie brutalne, przebijające się z nich cierpienie jest nie do opisania. Mam wrażenie, że ilekroć słyszymy cokolwiek z tamtego kościoła, albo kiedy z nimi rozmawiamy, kiedy się spotykamy, to tak jakbyśmy słyszeli słowa apostoła Pawła, który tak napisał w liście pierwszym do Koryntian. Zawsze uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopatani, ale nie jesteśmy zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa Chrystusa na ciele noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. To jest paradoks. To jest wielki paradoks, że z jednej strony jest cierpienie, ale z drugiej strony jest błogosławieństwo. I to błogosławieństwo zwykle w Kościele pojawia się, kiedy ten Kościół znajduje się na krawędzi rozpaczy. To błogosławieństwo i to światło Jezusa Chrystusa, nawiedzenie Ducha Świętego pojawia się, kiedy w zasadzie gaśnie niemalże ostatnia iskra nadziei w Kościele. Wtedy w słabych członkach Kościoła Jezusa Chrystusa objawia się moc Ducha Świętego. Dzisiaj na całym świecie prześladowanych jest około 100 milionów chrześcijan. Skala, rodzaj prześladowań są bardzo różne. Począwszy od wykluczenia społecznego, to wykluczenie społeczne polega najczęściej na tym, że chrześcijanie są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, którzy nie mogą podejmować pracy, chociażby w miejscach przynależących do instytucji państwowych. Muszą sprzątać ulice, wywozić nieczystości, skończywszy na takich formach prześladowań jak ukrzyżowania, jak rozstrzelania, jak obcinanie głowy. Na całej kuli ziemskiej jest około 240 państw. W około 70 z nich chrześcijanie dzisiaj spotykają się z prześladowaniami i represjami. Na samej górze tego rankingu, który rok do roku przygotujemy po to, żeby zwrócić uwagę Kościoła i świata na los prześladowanych braci i sióstr, jest Korea Północna, która dzisiaj, jak mało które państwo, potrzebuje naszego stawiennictwa, naszego wołania do Chrystusa, naszego klęczenia przed Nim i wołania po to, żeby Bóg uwolnił chrześcijan, którzy w tym kraju się znajdują z jarzma tyranii. Wyobraźcie sobie, że w Korei Północnej znalezieni Słowa Bożego w czyimś domu Nasi bracia i siostry są karani do trzeciego pokolenia karą śmierci. Po to, żeby wieść o Jezusie Chrystusie przypadkiem nie wydostała się z ich rodzin do innych rodzin koreańskich, przypadkiem z ust dzieci. Jeżeli znajdą dziadków, zabijani są dzieci dziadków. Jeżeli znajdą Biblię u rodziców, zabijani są dzieci rodziców, wnuczęta. Strasznie hermetyczny kraj. Kraj, który też stawia bardzo duże wyzwania do tego, żeby wnieść jakąkolwiek pomoc. Dostarczyć wsparcie humanitarne, żywność, leki. Wyobraźcie sobie, że jadąc do Korei Północnej, jesteśmy pytani o to, czy mamy ze sobą Słowo Boże, Biblię. I jeżeli wyjeżdżamy z Korei Północnej, a przypadkiem nasza Biblia się gdzieś zapodziała, nie jesteśmy wypuszczeni z powrotem z tego kraju. Będziemy szukać tak długo tego Słowa Bożego, aż się znajdzie. Jest to kraj, w którym Kim Jong-un bardzo brutalnie rozprawia się ze wszystkimi wrogami swojej dynastii, ze swoimi nieprzyjaciółmi. Wystarczy, że ktoś zdrzemnie się na posiedzeniu Krajowej Rady Partii Komunistycznej, traci życie. Tam przyszło być, funkcjonować również naszym braciom i siostrom, którzy nie narzekają, którzy się bardzo nie skarżą. I te nasze wizyty w Korei Północnej wyglądają mniej więcej tak, że nie możemy przyjść i pomachać im. Kochani bracia, przyjechaliśmy, błogosławimy wam. Nie, jedyną rzeczą, którą jest w stanie ich poinformować o tym, że jesteśmy, jest zaszyfrowana wiadomość, a później oni wychodzą na ulicę i są w stanie rozpoznać tą grupę, która przyjechała po to, żeby się o nich modlić po krzyżach, które wożą, które wiszą na naszych szyjach. I to jest spotkanie, tylko widać rozdzierające cierpienie wynikające z tego, że nie możemy się przytulić, że nie możemy powiedzieć: tak, bracie, kocham cię, tak, bracie, modlę się o ciebie, bo to narażałoby ich bezpieczeństwo. Jak widać na tej mapie, dzieje się coś szczególnego, coś szczególnego, niebezpiecznego. W samym środku tej mapy znajduje się małe państewko, którego nawet nie jesteśmy w stanie dostrzec na tym slajdzie. Jest to Izrael, który jest otoczony już dzisiaj z każdej strony przez to, co się nazywa islamem, który w zasadzie stanowi największe źródło prześladowań dzisiaj naszych braci i sióstr na całym świecie. W takich państwach jak Irak, Syria, Egipt, Nigeria, Libia. Mamy do czynienia z czymś, co się nazywa państwem islamskim. A co jasno wytoczyło drogę przeciwko świętemu Bogu izraelskiemu. W wyniku działań powstania państwa islamskiego dzisiaj chrześcijanie zostali zmuszeni do tego, żeby opuścić swoje domy. W zasadzie wszystko zaczęło się na początku tamtego roku. Nikt nawet nie wiedział za bardzo, o co chodzi, skąd ci ludzie się pojawili. A my mamy nadzieję, jakby pojawiła się jakaś dotąd nieznana nikomu siła, która za wszelką cenę, za wszelkie pieniądze, którymi dysponuje, chce zniszczyć wrogów Chrystusa, których postrzega jako tych, którzy wierzą albo są wyznawcami religii politeistycznej. No bo przecież chrześcijanie nie wierzą w jednego Boga, tylko wierzą w trzech bogów. W związku z tym trzeba ich zabić. I mniej więcej rok temu, w okolicach lipca, ci chrześcijanie dostali ultimatum. Albo przychodzicie na islam, albo płacicie podatek. Jeżeli nie zapłacicie podatku i nie przejdziecie na islam, wasz koniec jest definitywny. Jeszcze w 2003 roku w Iraku mieszkało około 850 tysięcy chrześcijan. W 2013 około 330 tysięcy chrześcijan. W 2014 nikt nie jest w stanie nawet udzielić odpowiedzi na to pytanie. Od momentu, kiedy wybuchła wojna w Syrii, organizacje narodowe przy ONZ raportowały liczbę ofiar śmiertelnych na około 120 tysięcy. Po pół roku przestali to monitorować, dlatego że nie było żadnych narzędzi do tego, które to by umożliwiały. Nikt nie był w stanie zliczyć ofiar tej wojny. I wielu naszych braci musiało się spakować tak, jak stali ubrani, w sandałach, w koszulkach i uciekać do autonomii kurdyjskiej, która znajduje się mniej więcej na północy dzisiejszego Iraku. Część z nich uciekła do Syrii, ale też nie był to najlepszy pomysł. Część z nich do Jordanii, co też nie jest optymalnym rozwiązaniem. Inne osoby, które miały pieniądze, miały powiązania, uciekały za granicę. Natomiast wielu z nich dzisiaj znajduje się w obozach dla uchodźców, w których próbujemy zorganizować im życie najlepiej, jak się tylko to da. Na jesień zakupiliśmy im ubrania, kupiliśmy im piecyki, kupiliśmy im namioty. Wszyscy uchodźcy, którzy znajdują się w obozach dzisiaj, dostają Słowo Boże. Wielu z nich to są chrześcijanie nominalni, którzy urodzili się w kościele katolickim wschodniego obrządku. I oni nawet nie wiedzą, dlaczego ktokolwiek ich dzisiaj chce zabić. Przecież wiele lat żyli we względnym pokoju. Natomiast Bóg dzisiaj konfrontuje ich wiarę. I to jest to miejsce, w którym oni dostają Biblię i nagle zaczynają rozumieć, kto to jest Chrystus. Zaczynają rozumieć, z jakiego powodu dzisiaj cierpią uciski, prześladowanie. Zaczynają zadawać pytania, jaki Jezus jest i dlaczego muszą tak wiele wycierpieć. I wielu jest gotowych na to, żeby nie zaprzeć się Chrystusa do samej śmierci. Ale jest to miejsce skrajnego wycieńczenia, skrajnej rozpaczy. Miejsce, w które jest teoretycznie kompletną ciemnością dla nich. Ale to jest miejsce, w którym przychodzi Chrystus i objawia swoją nadzieję. I objawia im to, że umarł za każdy ich grzech. Objawia im to, że to grzechy, ich grzechy przebiły Chrystusa na krzyżu. Ale też objawia im nadzieję, która jest w zmartwychwstaniu Jego. Dlatego tak wielu z nich nie zawahało się oddać życie. Ale też jest wielu takich, którzy się poddali. Znam relację człowieka, któremu zgwałcono żonę i córkę na jego oczach. Nie wytrzymał tego, nie uniósł tego. Popełnił samobójstwo. Widziałem film człowieka, który wypowiedział szahadę, to jest islamskie wyznanie wiary, będący chrześcijaninem nominalnym. Chciał ratować swoje życie. Ścięto mu głowę. Tak wygląda los naszych braci i naszych sióstr. Ale dzisiaj nie chcę opowiadać o tylko tych tragicznych rzeczach. Dlatego, że to całe cierpienie, to całe zapieranie się samego siebie, bycie wiernym Jezusowi Chrystusowi, to też jest ogromna porcja życia, którą oni przynoszą do tamtego świata. Ponieważ wielu z tych muzułmanów zdaje sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak, widzą jakiś konflikt. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego ci chrześcijanie dzisiaj tak prześladowani przez nich, tak ich kochają. Pomimo tego, że tamci ich prześladują, to ci im błogosławią. Modlą się, mówią im, że ich kochają. Ja chcę mówić dzisiaj o tych, którzy żyją, którzy funkcjonują w tym świecie, którzy postanowili uchwycić się tej wiary. To jest brat, który mieszka dzisiaj na terenie, w zasadzie pochodzi z Syrii, a dzisiaj mieszka w Libanie. Ma takie imię, które znamy prawdopodobnie bardziej z telewizji, to imię brzmi Szariat. Nie wiem, czy ktoś słyszał to słowo, czy nie. No, ja bym się nie chciał dzisiaj nazywać w Polsce, nie chciałbym mieć na imię Szariat. W każdym bądź razie rodzice go tak nazwali. On poznał Pana, jest pastorem. Jest pastorem zboru w Syrii, ogarniętej dzisiaj wojną. I tak jak wiele dzisiaj zborów w Polsce, oni też mieli wielkie pragnienie. Chcieli być takim zborem, który będzie przyciągał do siebie ludzi, którzy będzie szukał jakichś metod, programów do tego, żeby sala się wypełniła nowymi duszami, który sprawi, że ludzie będą się garnęli do Kościoła. Próbowali, modlili się, zachęcali, wymyślali różne rzeczy, wychodzili na zewnątrz. Nie szło. Cokolwiek by nie zrobili, nie udawało się. I długo się modlili o to, Panie Boże, co Ty chcesz, abyśmy zrobili? Boże, zrób coś w tym naszym kraju, aby ludzie zaczęli się nawracać. I przyszło prześladowanie. Przyszedł ucisk, przyszła wojna w Syrii. Notabene z wiosny arabskiej, którą my nazywamy zimą arabską. I wówczas Bóg postawił pastora Szariata wraz z jego całą społecznością w obozie dla uchodźców, gdzie znaleźli się jezydzi, gdzie znaleźli się muzułmanie, którzy wcale nie identyfikują się z przesłaniem państwa islamskiego, gdzie znaleźli się też chrześcijanie nominalni i zaczęli przychodzić z mnóstwem pytań do nich. Skąd to się bierze? Dlaczego? Nikt nam o tym nie powiedział. I zaczęli mówić Ewangelię. I się okazało, że Bóg zaczął czynić prześladowanie w miejscu totalnego złamania. Tam, gdzie zaczęła nadzieja gasnąć. Postawił tych ludzi, którzy przynoszą nadzieję. Kto by pomyślał, że odpowiedzią na ich modlitwy będzie prześladowanie? Kto by pomyślał, że odpowiedzią na ich modlitwy będzie cierpienie? Kto by pomyślał, że Bóg wykorzysta to do tego, żeby zbawić jeszcze wielu? To jest siostra Irene. Ona jest z Ugandy. Uganda to też taki kraj, który jest w Afryce. Zresztą po kolorze tej skóry możemy się domyślać, że żyje w kraju, w którym jest dosyć ciepło. Jej mąż był chrześcijaninem. Francis miał na imię. I mieszkali w wiosce, która była zdominowana przez ludność muzułmańską. Ale Francis, wiecie, z chrześcijanami jest tak, że jak poznają tego Pana, to często jest im trudno zamknąć usta na kłódkę. Z jakiegoś powodu to przesłanie nadziei, którym chcą się dzielić, nie są w stanie go utrzymać tylko i wyłącznie dla siebie. Ta wiadomość o tym, że ich grzechy zostały przebaczone przez Jezusa Chrystusa, wyrywa się z ich serca. I Francis był taką osobą, która nie była w stanie utrzymać tego przesłania nadziei tylko i wyłącznie dla siebie. 17 mężczyzn nie było w stanie zachować natomiast się w spokoju, słysząc słowa o Jezusie Chrystusie. Wyciągnęło go do buszu, tam maczetami go zabito. A chcę wam opowiedzieć o siostrze Irene nie dlatego, żeby pokazać jej cierpienie i stratę męża, ale dlatego, żeby wam pokazać piękno Kościoła. I wtedy zorganizowaliśmy kartę, akcję pisania listów. I siostra Irene dostała mnóstwo kartek, mnóstwo listów z życzeniami, ze słowami błogosławieństwa od wierzących z całego świata. Została posilona. Niestety Uganda to jest taki kraj, gdzie nie ma ZUS-u i nie ma NFZ-u. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Sami musicie ocenić. Trzeba było coś z tym zrobić. Jak odpowiedzieć na ten brak tych instytucji. I modliliśmy się i szukaliśmy rozwiązań. Pomyśleliśmy, krowa to będzie dobre rozwiązanie. Kupmy jej krowę. I długo ludzie z Open Doors modlili się, Panie Boże, daj nam najlepszą krowę, taką, która naprawdę będzie w stanie wykarmić i siostrę Irenę, i trójkę jej dzieci. I dzisiaj siostra Irena ma już stado krów i w zasadzie ma małą mleczarnię. sprzedaje sery i mleko w swojej wiosce. Jest samowystarczalna i może opowiadać o tym, że to zadziało się dlatego, że ma braci i siostry na całym świecie. Za to, że wspólnota duchowa to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakiejś ideologii, w którą myśmy postanowili wierzyć, ale to jest kwestia czynów, które biorą się z naszej wiary. Działania, które bierze się z naszego przekonania. Współczucia, które bierze się z naszej miłości. Dzisiaj siostra Irena jest wielką zachętą i zbudowaniem dla innych w całej wiosce. A świadectwo i poświęcenie brata Francisa stało się zaczątkiem nawrócenia wielu ludzi w wiosce. Dlatego, że Kościół jest zbudowany na krwi męczenników. On nie jest zbudowany na świadectwie. I pozwólcie teraz za tą osobistą wycieczkę Bena Hina, Johna Austina, którzy obiecują ludziom, że jak pójdą za Chrystusem, to będą zdrowi i ich portfele będą wypchane dolarami. Ale Kościół jest oparty, zbudowany na krwi męczenników. Na ludzi, którzy nie zawahali się stracić dosłownie głowę dla Jezusa Chrystusa. Chciałbym opowiedzieć wam również o Egipcie. Egipt to jest, tak jak powiedziałem, bardzo znane Polsce państwo tylko dlatego, że wielu Polaków jeździ chyba do Sharm el-Sheikh, zażywa kąpieli słonecznych i głównie pozostają tam w kurortach. Tak jak ja wielokrotnie tam byłem, wygrzewałem się, nie wiedziałem, że jest kościół w Egipcie. Ale w tym roku pojechaliśmy do Kairu. I przed wiosną arabską chrześcijanie w Egipcie zaczęli coś przeczuwać. Widzieli, że coś zaczyna się święcić niedobrego w tym państwie. I zmobilizowali się. Postanowili, że spotkają się wszyscy razem. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, po to, żeby się modlić o swój kraj. Ci, którzy wierzą, że Ewangelia to jest dobra nowina o zbawieniu człowieka z jego grzechów. I spotkali się w kościele, który nazywa się Kościołem Jaskinią. 11 listopada 2011 roku i zaczęli się modlić o swój kraj. 70 tysięcy chrześcijan. Tak notabene ten kościół znajduje się w dzielnicy śmieciarzy. Czy ktoś być może kiedykolwiek słyszał o dzielnicy śmieciarzy w Kairze? Ktoś słyszał. To jest dzielnica, która została w zasadzie wybudowana przez chrześcijan koptyjskich, którzy zostali wydaleni z miasta po to, żeby nie łączyli się z muzułmanami, po to, żeby uniknąć jakiegokolwiek kontaktu na wypadek tego, żeby przypadkiem nie przekabacili któregoś z muzułmanów na swoją wiarę. I wyrzucono ich na pustynię. I oni na tej pustyni zbudowali miasto. A ponieważ nie można było się utrzymać, zaczęli pełnić rolę takiego, nie wiem, my mamy to w Polsce, służba oczyszczania miasta. I zaczęli zwozić do tej dzielnicy śmieci z całego Kairu, organiczne i nieorganiczne. Dzielnica wygląda okropnie. Jak się jedzie przez tą dzielnicę bardzo wąskimi uliczkami, które mają w zasadzie 2-2,5 metra, panuje okropny odór. I żeby pójść i się modlić do kościoła jaskini, trzeba było przejść przez tą dzielnicę. Trzeba było przepchnąć się przez ten cały tłum, po to, żeby się spotkać z braćmi i siostrami z kościoła w Egipcie i się modlić. Całą noc spędzili na modlitwie, uwielbiali Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie różnych denominacji. I co Bóg dał? Zgadnijcie, co Bóg dał. Dał Bóg prześladowanie. Bractwo muzułmańskie doszło do władzy. W 2013 roku spalono w ciągu kilku dni 78 kościołów. I pójście do kościoła w Egipcie nie wygląda tak jak w Polsce. Nie jest tak, że mamy bardzo otwarte drzwi, szeroko, ale kościoły znajdują się za zasiekami. Do tego, żeby wejść do kościoła, stoją takie bramki bezpieczeństwa jak na lotniskach. Każdy jest przeszukiwany. Do tego, że w każdym momencie może wjechać ciężarówka i człowiek może się detonować. To nie jest czas relaksu, siedzenia w takiej błogości. A pomimo tego ten kościół, w którym byliśmy tam, był pełny. Ale Bóg przysłał prześladowanie. Bóg zesłał cierpienie na kościół w Egipcie. I to, co się stało, to było niesamowite. Kilka dni potem na murach kościołów wisiały transparenty. Kochamy was i przebaczamy wam. Jakie przesłanie, jaka moc za to, co zrobiliście nam, za to, że spaliliście nam kościoły. Ktoś przebacza. Ktoś mówi, że kocha. Ja mówię, że to jest możliwe tylko dzięki jednej rzeczy. Dzięki temu, że w sercach tych, którzy się na to zdobyli, mieszka ktoś większy. Ktoś większy od ich słabości, lęków. Ktoś większy od naszej sromoty. Ktoś, kto jest w stanie dać siłę do tego, żeby to przezwyciężyć. To jest siostra Krystyna, ta najmniejsza z nas wszystkich. Część zespołu Open Doors. I ona opowiedziała nam jedną historię swojej przyjaciółki, która się nawróciła, która z nią studiowała na uniwersytecie w Kairze. I ona się nawróciła i poznała Jezusa Chrystusa. I Krystyna jej mówiła, tylko nie mów o tym nikomu w swojej rodzinie. Poczekaj. Poczekaj na najlepszy moment. I ta dziewczyna, nasza siostra, nie była w stanie tego zrobić. Nie była w stanie wytrzymać. Czuła się, jakby miała eksplodować. Wiadomość o tym, że Chrystus umarł za nią, za jej grzechy, chciała jak najszybciej donieść swoim rodzicom, swoim wujkom, swojemu rodzeństwu. I zrobiła to, pomimo tego, że wszyscy chrześcijanie jej to odradzali. Jej ciało znaleziono kilka dni potem. Jej matka powiedziała, że popełniła samobójstwo. Podczas gdy wszyscy wiedzieli, że ona ze swoim bratem, czyli z jej wujkiem, zrzucili ją z balkonu. To jest chrześcijaństwo. To jest miejsce próby naszej wiary. Nie tanie przekonanie o tym, że Bóg nas kocha. Ale przekonanie o tym, że ukochał nas święty izraelski, dla którego teraz dla mnie zaszczytem jest cierpieć. Jaka jest odpowiedź Kościoła na to wszystko? Paweł w liście do Efezjan pisze takie słowa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie, buduje siebie samo w miłości. Czasami nas ktoś zachęca do tego, żeby pójść do świata i prosić o wsparcie. Żebyśmy wołali w świecie o to, żeby świat coś zrobił z prześladowaniami. A my zadajemy pytanie, a jaki sens ma iść do tych, którzy nas prześladują, żeby oni przestali nas prześladować? I prześladowania są też miejscem próby dla nas. Miejscem zadania sobie pytań, czy rzeczywiście my jako ciało Jezusa Chrystusa, jako ci, którzy powinniśmy być współczujni, rzeczywiście czujemy dzisiaj ból naszych prześladowanych braci i sióstr? Czy to tym jesteśmy dzisiaj przejęci? Czy stawiamy ich dzisiaj w modlitwie przed Panem? Nie dlatego, żeby prześladowania zostały od nich zabrane, ale dlatego, żeby mieli siłę do tego, żeby wytrwali. A w Ewangelii Łukasza czytamy takie słowa w 22 rozdziale, 32 wersecie. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Dwie prawdy, które widzimy w tym wersecie. Pierwsza prawda jest taka, że wiara człowieka może ustać. Że wiara człowieka nie jest rzeczą, o którą nie należy dbać. Że wiara człowieka nie jest czymś, co zostało nam dane raz na zawsze. Dla mnie wiara człowieka, którą Bóg w nas wzbudził, jest czymś, o czym musimy pamiętać, że należy pielęgnować, co należy podlewać, o co należy dbać, o co należy się troszczyć. Zresztą Jezus dokładnie to wyjaśniał w podobieństwie o roli, którą dobrze znacie. A z drugiej strony też daje Chrystus przykazanie, aby utwierdzać braci twoich. I to jest zadanie, które Kościół pierwszy doskonale rozumiał. To dlatego ludzie sprzedali swoje majątki i rozdali pomiędzy biednych. Nie dlatego, że chcieli stworzyć komunę, nie dlatego, że uchwycili się Marksa, którego wczoraj notabene jeszcze nie było, ale dlatego, że się nawzajem miłowali. A Paweł w liście do Koryntian w 13 wersecie, w 13 rozdziale, 13 wersecie mówi: tak więc teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. I dzisiaj, kiedy chrześcijanie szukają różnych metod, technik, sposobów na to, żeby pozyskać świat, zapomnieli o tym, że Kościół jest rozpoznawalny nie po metodach, nie po technikach, nie po programach, nie po cudach, nie po pyle z nieba, nie po skrzydłach czy piórach aniołów, które spadają w trakcie nabożeństw, bo o takich też rzeczach podobno słyszeliśmy, ja słyszałem, że się dzieją w niektórych kościołach. Ale świat może poznać Kościół Jezusa Chrystusa po miłości wzajemnej. Po tym, czy jesteśmy przejęci sobą, czy się o siebie troszczymy, czy o siebie dbamy, czy widzimy w drugim człowieku brata i siostrę, czy jesteśmy w stanie życie jedni za drugich oddać. Na koniec chciałem wam przedstawić jednego człowieka. To jest Amir. To jest ten człowiek chyba najniższy z nas na tym zdjęciu. Niesamowity człowiek. Byliśmy zamknięci w pokoju hotelowym w Kairze. I to był taki moment, kiedy siedzieliśmy razem, rozmawialiśmy razem. Ja mówię do Amira: Amir, rozbijmy tutaj namioty, zostańmy, ja nie chcę stąd wyjeżdżać. Wiecie, to jest taki, spotyka się czasami takie osoby i masz wrażenie, że ten Chrystus jest w nich. Nie widzisz czego człowieka w jego ciele, ale widzisz Chrystusa. Widzisz jego pokój, widzisz jego radość, widzisz jego determinację. Nie wiem, czy spotkaliście kiedyś takie osoby. Amir był taką osobą. I poprosiliśmy Amira o to, żeby powiedział coś do Kościoła polskiego. Do was, do nas. Ja bym chciał, żebyście to odsłuchali. Nie wiem, czy jest możliwe wyświetlenie tego filmu, ale podobno tak. Myśmy to nagrali, przepraszam za słabą jakość. Było ciemno w tym pokoju, nie było światła, wszystko było aparatem nakręcone. Ale to było tak cenne, że stwierdziliśmy, że nie możemy tego zachować, że chcemy, żebyście to usłyszeli. Posłuchajcie przez chwilę.
My dear brothers and sisters from the Polish Church.
Moi drodzy bracia i siostry z Kościoła w Polsce. Naprawdę jestem wzruszony, że mogę do was mówić ze stolicy Egiptu, Kairu. Egipt jest najbardziej zaludnionym krajem spośród wszystkich muzułmańskich krajów arabskich. I dzisiaj, gdy do Was mówię, pragnę Wam przekazać, jak bardzo raduję się, że mogę mieć tę niesamowitą okazję, aby zwracać się do braci i sióstr z Kościoła w Polsce. Nigdy w przeszłości nie miałem takiej możliwości. Nigdy również nie odwiedzałem Waszego kraju. Dziękuję jednak Bogu za każdego z Was, za to, że jesteśmy braćmi i siostrami oraz za to, że się o nas troszczycie i pragniecie słuchać o nas, wstawiając się za nami. Chciałbym powiedzieć Wam cudowną wiadomość. Oprócz całego szaleństwa w krajach arabskich, smutnych historii, fanatyków, historii o zamordowanych chrześcijanach, zniszczonych kościołach, chciałem Wam powiedzieć, że Bóg nie opuścił naszego kraju. On ciągle jest z nami, ciągle błogosławi Kościół, podnosi Kościół w Egipcie mocniej niż kiedykolwiek. I to jest dobra wiadomość, jaką chciałem się z Wami podzielić dzisiaj. Radujcie się z nami, ponieważ widzimy, jak Bóg działa, jak wielu ludzi do Niego się nawraca. Widzimy, jak objawia swoją moc miłości i przebaczenia Kościoła w Egipcie. Radujcie się z nami, kiedy doświadczamy tego szczególnego złotego okresu. Żyjemy w czasie żniwa, nie mam co do tego wątpliwości. Mówiąc dzisiaj w imieniu Kościoła w Egipcie, pragniemy, abyście się stali naszymi współuczestnikami w czasie trwającego żniwa. Pragniemy, abyście przyłączyli się do modlitwy nie tylko za nasz region, ale również za swój kraj. Módlcie się za nasz kraj, my modlimy się o Wasz kraj. Razem módlmy się za nasze kraje. Do chwili, gdy Bóg zamanifestuje swoje działanie, gdy my będziemy opowiadać i dzielić się z innymi słowami życia. Wy i my potrzebujemy się nawzajem. Nie myślmy, że Wy jesteście Kościołem na Zachodzie żyjącym w wolnym kraju, a my Kościołem prześladowanym na Bliskim Wschodzie, funkcjonującym w świecie prześladowań. Razem jesteśmy współuczestnikami w tej samej Ewangelii. Razem jesteśmy braćmi i siostrami. Mamy tego samego Ojca. Mamy tą samą tożsamość. Pragniemy połączyć siły, jako że Wy, tak i my, biegniemy w tym samym wyścigu aż do chwili, gdy przekroczymy metę. Połączmy więc siły, ponieważ mamy udział w tym samym dziele. Moje przesłanie do Was jest więc następujące. Biegnijcie wytrwale w tym wyścigu. Módlcie się o swój kraj. Módlcie się za nasz kraj. Mamy przed sobą ogromne wyzwania. Mamy wiele pytań dotyczących naszej przyszłości. Nie wiemy, co przyniesie nam jutro, naszemu krajowi i naszemu Kościołowi. Wiemy natomiast, że wielbimy żywego Boga. On obiecał, że nigdy nas nie zapomni czy opuści. On nigdy nie złamał żadnej z obietnic. Wytrwale trwajcie w Panu, w swojej wędrówce, stojąc wytrwale przy chrześcijanach z Bliskiego Wschodu, jak również z Egiptu. Niech Was Bóg błogosławi.
Powiem szczerze, dla mnie jest niezwykłe słyszeć z ust tego człowieka nazywanie złotym okresem czasu, w którym przyszło im żyć. Co Kościół może zrobić? W jaki sposób Kościół może znaleźć to połączenie z Kościołem prześladowanym? I za każdym razem, kiedy jedziemy i rozmawiamy z naszymi braćmi i siostrami, oni zachęcają nas w zasadzie do jednego. Módlcie się. Módlcie się. Nie wiem, czy pamiętacie to zdarzenie, które miało miejsce w lutym tego roku, kiedy 21 egipskich, ale nie tylko egipskich chrześcijan koptyjskich zostało zabitych na wybrzeżu, na plażach Libii. Dosyć głośno o tym było. I wówczas Kościół w Egipcie, a w zasadzie rodzice tych, którzy zostali zabici, którzy cierpieli dla Ewangelii, oni powiedzieli w zasadzie takie słowa. że nie mamy broni, nie jesteśmy żołnierzami, ale mamy Jezusa Chrystusa. Nasz największy wróg został już pokonany, którym jest śmierć. I zawołali na końcu: ludu Pana, ludu Boży na całym świecie, módlcie się, módlcie się, módlcie się. I to jest wyzwanie, które dzisiaj bracia i siostry kierują ze wszystkich zakątków do tego, do kościołów, nie lubię nazywać żyjących albo funkcjonujących w wolnym świecie, bo takiego nie ma. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, inne rzeczy, które możemy zrobić, to możemy nie łamać prawa. Teraz wytłumaczę, co mamy na myśli. Jest coś w kodeksie, ktoś może prawo studiuje albo studiował. Jest jakiś prawnik tutaj? Nie ma. Chyba ktoś jest, ale jest coś takiego, jest paragraf dotyczący zaniechania. Nawet w Polsce to funkcjonuje. A on dotyczy tego, tych wszystkich, którzy widzą jakąś niesprawiedliwość, widzą jakieś przestępstwo, są świadomi, a mimo tego nie podejmują działań. Ale my tacy nie jesteśmy. Dlatego Bóg nas zachęca do tego, abyśmy byli wrażliwi. Abyśmy gdziekolwiek, cokolwiek usłyszymy, ktokolwiek nam o kimkolwiek opowie, że doświadcza dzisiaj prześladowania. Z bratem Marcinem rozmawialiśmy. Wiemy, że jest brat w Bośni. Tak, w Bośni, Rzękopuja, który potrzebuje dzisiaj wsparcia, żeby reagować w takich sytuacjach. Jeżeli możecie, podpisujcie petycję. Jeżeli możecie, módlcie się o to, w jaki sposób możecie wspomóc ludzi, naszych braci finansowo. Dygresja mała. Ponieważ zwykle w takim miejscu robi się nam dosyć ciepło i zaczynamy się czuć komfortowo i też jesteśmy wdzięczni za to, że tych prześladowań u nas nie ma. A ja widzę dzisiaj dwie strategie diabła. Pierwsza strategia to jest ta, o której ja dzisiaj mówiłem. Kiedy przychodzi do naszego rodzeństwa i mówi: zabiorę ci wszystko i zobaczymy, czy będziesz kochał swojego Boga. Zabiorę ci twój dom, twój samochód, twoją żonę, twoje dzieci. Zobaczymy, czy mnie będziesz dalej kochał. I wielu przestaje kochać, ale też wielu idzie za Chrystusem. Ale też jest druga strategia złego, który przychodzi do nas i który mówi: dam ci wszystko. Dam ci piękne marzenia o samochodach, o domach, o ubraniach, o wykształceniu, o telefonach, o komputerach. To wszystko jest dla ciebie. Tylko po to, żebyś nie kochał swojego Boga. Żebyś bardziej ukochał ten świat. Także nie myślcie, że dzisiaj nie jesteście prześladowani, bo jesteście prześladowani. Natomiast strategie złego są różne, w zależności od regionu. Już zupełnie kończąc. Na ławkach rozłożyliśmy przed nabożeństwem nasze magazyny. Ale zanim do nich sięgniecie, chociaż ja wiem, że ciekawość Polaka jest większa od największej słabości człowieka, już pewnie zdążyliście je przejrzeć. Chciałbym was postawić przed nieemocjonalną decyzją, nie jakoś sentymentalną decyzją, ale chciałbym was zachęcić do tego, żebyście teraz zapytali Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem Kościoła. To nie wasz pastor, nie prezbiter okręgowy, nie prezbiter Kościoła brat Wichary jest Panem Kościoła, ale Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyście zapytali teraz w cichości, co macie z tym zrobić? Jaka jest wasza odpowiedź? Co Bóg chce przez was uczynić? Zapytajcie Jego, ja wam nie chcę niczego mówić. Nie chcę wam mówić, czy macie podpisywać petycje, czy macie wysyłać kartki. Zapytajcie Pana Jezusa, który jest Panem Kościoła. Część rzeczy objawił w swoim Słowie. A jaka jest twoja odpowiedź? Jeżeli Bóg ci pokazuje, że możesz być orędownikiem Jego dzieci przed Jego tronem, to jest wszystko, na czym nam, mi najbardziej zależy. Ale też ja już jestem stary, może młodo wyglądam. I praktycznie wiem, że czasami jesteśmy poruszeni, jesteśmy dotknięci, jesteśmy zmotywowani na chwilę, ale kiedy ja stąd wyjadę, możecie zapomnieć trochę bardziej o Kościele prześladowanym, o swoich braciach i siostrach. Dlatego my jesteśmy bardzo praktyczni. W tych magazynach macie takie karty, tak. Jeżeli nam napiszecie na tej karcie swoje imię, nazwisko, adres, pod który chcielibyście, aby wam przesyłane były takie przypominacze o tym, o co się należy modlić, to będziemy to robić w cyklach dwumiesięcznych. W naszych magazynach jest kalendarz modlitewny. To jest potężne narzędzie walki o naszych prześladowanych braci. Bowiem my nie wygrywamy tej wojny o ich wiarę przez pieniądze, ale my tę wojnę wygrywamy wstawiając się na siebie nawzajem, dbając o siebie nawzajem, troszcząc się o swoją wiarę nawzajem. I abyśmy mogli to zrobić efektywnie, musimy być w tym dobrze zorganizowani, zwarci. I my chcemy być takim narzędziem w ręku Boga w Kościele prześladowolnym, który pomaga się zorganizować Kościołowi, który pomaga stanąć po stronie, który pomaga trwać przed tronem Baranka, modląc się, aby ci, których wiara dzisiaj jest słaba, by zostali wzmocnieni, dbać o tych, którzy potrzebują posilenia praktycznego. To jest naszą odpowiedzialnością jako Kościoła Jezusa Chrystusa. Jeżeli wypełnicie tą kartę na sam koniec i zostawicie ją mnie, wtedy zaoszczędzicie na znaczku pocztowym. Ten magazyn będzie do was wysyłany za darmo. Nic was nie kosztuje. Ale czas, który poświęcicie na modlitwę, twoja determinacja, walka ze zniechęceniem będzie cię kosztowała. Ale kto powiedział, że chrześcijaństwo jest proste? Kto powiedział, że ma być łatwo? Ja tego w Ewangelii nie widzę. Jeżeli ktoś chce pójść za Chrystusem, prześladowania znosić będzie. A dzisiaj pozostaje nam wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. I pomimo tego, że zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa Chrystusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zachęcam bracia i siostry do powstania. Będziemy się modlić o Kościół.